Naszym gościem jest Maria Szyfter, logopeda, kognitywista oraz pedagog specjalny z Czujemy. Witaj, Mario.
Witam.
Dziś chcemy porozmawiać o tych dzieciach, o których mówimy wielokrotnie, że są najzwyczajniej niejadkami, że często narzekamy na te małe 4, 5, nawet 7-latki, albo mogą mieć mniej lat i mówimy najzwyczajniej o nich, że oni nic nie jedzą, że trzeba to jedzenie im wciskać, że trzeba używać przeróżnych metod, żeby przemycić jakiekolwiek pożywienie. I oczywiście boimy się, no bo dziecko przecież jeść musi. I od razu może zacznijmy od tego, czy istnieje w ogóle pojęcie niejadków. Jeżeli istnieje, to skąd się bierze to właśnie zachowanie u dzieci, które najzwyczajniej nie chcą jeść?
Od razu odpowiem, że niejadki nie istnieją.
Jak to?
Nie istnieją. Nie istnieje takie pojęcie, ponieważ zawsze za jakimś niejadkiem ukrywa się coś, jakaś przyczyna konkretna.
Jadek.
Jakiś jadek tam jest. Każdy niejadek ma za sobą jakąś historię, którą my musimy odkryć i dobrze, ale to bardzo dokładnie zrobić wywiad z rodzicami tego dziecka, ponieważ każde dziecko tak naprawdę jeść chce, jeść potrzebuje oczywiście. I teraz to jest całkiem skomplikowane dochodzenie, żeby dotrzeć do tego, co akurat u danego dziecka jest przyczyną takiego ograniczania i unikania jedzenia. My oczywiście w swojej takiej nomenklaturze w terapii karmienia, ponieważ już tak coraz powszechniejsze staje się to zjawisko terapii karmienia, najpierw oczywiście wysyłamy dziecko do wszystkich specjalistów, których będziemy uważać za najważniejszych, czyli jakby samo niejedzenie już jest takim szczytem naszej góry lodowej, a my musimy dotrzeć do tego, co się dzieje na samym dole.
Czyli jest jakiś powód tego niejedzenia.
Zawsze. Zawsze jest jakiś powód.
Ale jaki najczęściej?
Czy najczęściej, czy nie zależy też od trochę od grupy wiekowej. U najmłodszych dzieci częściej zdarza się tak, że chodzi tu o jakiegoś rodzaju zaburzenia sensoryczne, motoryczne albo sensomotoryczne łącznie. Co to znaczy? Najczęściej u takich maluchów dostrzegamy lęk przed chociażby dotknięciem danego produktu, lęk przed jego powąchaniem. Czasami nawet nie może być w tym samym pomieszczeniu dziecko, gdzie znajduje się jakieś
jajko,
co się boi, na przykład jajko, ale dobrze, że powiedziałeś, że jajko. Jajko jest jednym z najtrudniejszych produktów do oswojenia, dlatego że ma dość skomplikowaną fakturę. Z zewnątrz wygląda zupełnie inaczej. Możemy je przygotować na ogrom sposobów różnych, czyli dla dziecka jedno jajko staje się jajkiem na twardo, jajkiem na miękko, omletem, jajecznicą albo jakimś produktem gdzieś dodanym jeszcze do innego posiłku i jest zagubione. Poza tym, żeby w ogóle je dotknąć, musi przebrnąć najpierw przez śliską powierzchnię białka, a dotrzeć do wnętrza żółtka, które już jest miękkie i zupełnie inne w odczuciu. I jakby tutaj jest kwestia dotyku, kwestia zapachu. Jajko pachnie bardzo intensywnie, każda jego część pachnie inaczej. Także my musimy patrzeć na dziecko całościowo, musimy pomyśleć o każdym jednym zmyśle, jakim dziecko musi produkt poznać. Czyli jeżeli dziecko rzeczywiście nie chce go dotykać, sprawdźmy całą jego integrację sensoryczną, również modne słowo ostatnimi czasy, ale to dobrze, że ono się pojawia i dobrze, że dzieciaki coraz szybciej trafiają na takie diagnozy, mimo tego, że w takim młodym wieku, gdzie mówimy o 2-, 3-, 4-latkach, jeszcze jest to bardziej w grupie takiego ryzyka pojawienia się tych zaburzeń, aczkolwiek my już wiemy, w jaki sposób stymulować i domowo, a jeżeli jest potrzeba więcej, to zapraszamy wtedy na terapię regularne.
Dobrze, to jak w takim razie wygląda stymulowanie domowe?
Przepis na stymulacje domowe. Punkt pierwszy. Weź kilogram spokoju i od niego zacznij i wyrzuć wszystkie przeterminowane składniki, jakimi jest wspomnienie o tym, że kiedyś ten produkt nie smakował, że kiedyś dziecko płakało widząc go. Różne niemiłe wspomnienia. Czasami może dziecko nawet miało sam odruch wymiotny na widok tylko tego, że to jedzenie się zbliża. Wyrzuć to z pamięci i zróbcie sobie najpierw wakacje od jedzenia, czyli w ogóle nie myśl o tym jedzeniu jako o produkcie, który będzie do zjedzenia. Punkt drugi. Chwyć lupę. Chwyć lupę i sprawdź dokładnie, w jaki sposób możecie inaczej spojrzeć na ten produkt. Wyobraźcie sobie, że po raz pierwszy go widzicie, nie macie zielonego pojęcia, co to jest, bo to jest jakiś przybysz z kosmosu. I pomyślcie, gdybyście byli takimi kosmitami, w jaki sposób byście go zbadali. Czyli tak naprawdę chodzi tutaj troszeczkę o takie odczarowanie całej tej historii, a jednak u każdego dziecka bardziej lub mniej mówimy tu nawet w kategorii takiej traumy, powiedzmy to sobie wprost. Bierzemy taki nowy produkt i przypominamy sobie, jakie w ogóle mamy zmysły. Oczywiście opisujemy jego wygląd, dotykamy go z zamkniętymi oczami, wyobrażamy sobie, jak tak naprawdę też nazwać ten produkt. Jakby to, co my przy okazji opowiadamy, jest dość ważnym czynnikiem dla dziecka, ponieważ ono jakby czasami po raz pierwszy usłyszy niektóre przymiotniki związane z jedzeniem. Nie tylko tu chodzi o fakturę, chodzi tutaj także o kolor, kształt, jakby te podstawowe rzeczy dotyczące zmysłu wzroku, ale ile określeń dotyczących węchu my nie używamy podczas jedzenia. Tak naprawdę często takie nasze podsumowanie posiłku polega na tym, że my siebie nawzajem, nawet jako dorośli, pytamy: smakowało ci? I jakby od razu zostawiamy tutaj brak przestrzeni na jakąś dłuższą wypowiedź. Jest to taka zero-jedynkowa, tak nie. Albo nie. I usłyszymy nie. Ale jeżeli zapytamy od razu, jak ci smakowało? Nawet jeżeli usłyszymy krytykę, to my się na początku w terapii z tej krytyki cieszymy, bo dziecko nam konkretnie powie, dlaczego mu nie smakowało, wiedząc, czy chodziło o to, że za głośno mu chrupie w buzi. Na przykład dzieci, które mają nadwrażliwość słuchową, one wskazują na to, że nie lubią orzechów, nie lubią takich chrupkich jabłek, nie lubią grzanek, dlatego że one im za głośno chrupią w buzi, jakby to jest taki cytat. Musimy też pamiętać o tym, że chodzi tutaj także o to, co odczuje nasz język. Zupełnie inaczej on odczuje, zupełnie inaczej palce. My tak naprawdę, zbliżając dany produkt do dziecka, nie możemy liczyć nawet na to, że dopóki dziecko nie zaakceptuje go dłonią, to tak długo nie wprowadzi tego produktu do buzi. Myśląc sobie tak naprawdę, co mówić do dziecka, spróbujmy sobie wyobrazić najbardziej abstrakcyjną rzecz, która mogłaby nam się skojarzyć z danym produktem i ożywmy ją. Może to być, jeżeli mamy jabłko, niech ono wcale nie będzie tylko jabłkiem, tylko dodajmy kilka innych produktów i sprawmy, że z tego jabłka stanie się na przykład biedronka, czy to jabłko zmieni się w kwiatka, ale tu nie chodzi
o to. Myślę, że na pewno dziecko zje kwiatkę albo biedronkę.
Właśnie o to chodzi, że wielu rodziców myśli, że to jest tak, że oni poprzygotowują to jedzenie, tak pięknie upięknią to, jeszcze hashtagują food art i są dumni z siebie, że coś się zrobili. Jakby wspaniale, że próbują, ale tu nie o to chodzi, żeby to rodzic dawał z siebie wszystko, tylko żeby wspólnie z dzieckiem wymyślić, jak myślisz, co by to mogło być, co tobie to przypomina. I to dziecko ma za zadanie to razem z nami poukładać. Czasami jakby największym wysiłkiem, największym osiągnięciem danej terapii jest tylko fakt, że dziecko chwyciło w dłoń plasterek jabłka i położyło mi go na talerz. Także różnego rodzaju są problemy. Są dzieci, które naprawdę jedzą tylko dwa produkty i to takie najbardziej pospolite typu buła i pewien charakterystyczny biały serek.
Czyli malutkimi krokami nie możemy się zrażać. Taka terapia może potrwać długo.
Taka terapia może potrwać długo, i trzeba rzeczywiście rodzica uprzedzić, że to nie jest jego wina, że robi coś nie tak.
To nie jest tak, że po tygodniu zacznie jeść tą marchewkę, tego pomidora, ogórka, paprykę.
Absolutnie nie. Lepiej rodzica nastawić, że to potrwa tak długo, jak trwało niejedzenie, żeby zdążyło się wszystko w głowie dziecku poprzestawiać, żeby się przygotowało na to, żeby jakby nowe połączenia neuronalne związane z takimi pozytywnymi doświadczeniami pojawiły się w jego głowie, w jego mózgu wprost, to nazywając, bo my musimy tutaj zadbać o tę atmosferę, o której kilogramie na początku wspominałam jako o najważniejszym składniku, ale oczywiście musimy mieć z tyłu głowy, że to nie zawsze chodzi tylko o psychikę i złe wspomnienia, ale także o jakiegoś rodzaju ograniczenia motoryczne, które dziecko może mieć, o których my nie wiemy. Sprawdzajmy także, czy nie chodzi o kwestie na przykład laryngologiczne, bo może dziecko nie je, ponieważ oddycha ustami i w tym momencie nie czuje zapachu jedzenia, a my w większości odczuwamy przyjemność z jedzenia, dlatego że wcześniej mamy szansę je powąchać, jak tylko idziemy przez jakiś market, o ile są otwarte.
Wiemy doskonale o tym. Od roku 2020 część osób zwracała na to uwagę.
Prawda. Także brakuje nam tych doznań zapachowych. Musimy wtedy wysłać do laryngologa i rzeczywiście, żeby ocenił, czy jest tutaj przyczyną przerośnięty trzeci migdał, czy może jednak jakieś zgrubienia związane z alergią i musimy tutaj podziałać jakimiś lekami albo wykluczeniem jakiegoś produktu z diety, ale jakby nie zawsze jest to aż tak łatwe. Może chodzić także o napięcie mięśniowe, ponieważ my mamy takie powiedzenie w logopedii, że dopiero jeżeli ciało jest stabilne, to język jest mobilny. To znaczy musimy zadbać o dobre usytuowanie dziecka przy tym, podczas tego jedzenia. Może się okazać, że dziecko ma obniżone napięcie mięśniowe w centrum ciała i te mięśnie posturalne nie trzymają odpowiednio główki dziecka, co za tym idzie, język nie jest w stanie się ani dobrze spionizować, ani odpowiednich ruchów lateralnych wykonać, czyli tych takich na boki podczas tego, kiedy żuje. I rzeczywiście musimy w tym momencie poprawić sposób siedzenia, najzwyczajniej mówiąc. Może to chodzić o zwykłe dodanie podnóżka pod stopy dziecka. I to już da mu większą stabilność.
Czyli tak naprawdę musimy zwrócić uwagę na to, żeby to dziecko jednak siedziało przy tym stole i jadło w skupiony sposób, a nie podawać jedzenie dziecku, które biega po całym naszym domu i co jakiś czas ładować mu coś łyżeczką do buzi.
Jedną rzeczą to są te chodzące dzieciaczki, ale drugą rzeczą są siedzące, ale siedzące przy telewizorze, tudzież przy innej wysokiej technologii, która świeci, gra, śpiewa, jest tam jakaś...
Powiedzmy sobie wprost, nie ma ekranów w trakcie jedzenia.
Nie ma ekranów, nie powinno ich być, aczkolwiek zarówno w logopedii, jak i w terapii karmienia dla mnie świat nie jest czarno-biały, tylko musimy szukać szarości. To znaczy są dzieci, u których my jednak musimy pozwolić na to, żeby pierwszy etap jednak był przed telewizorem. Wiem, że to troszeczkę zdziwi.
Ale skoro dziecko jest uzależnione, no to...
Jakby my musimy czasem tak przeszukać i przewartościować wszystko, co tu będzie mniejszym złem, co jest naszym priorytetem i oczywiście jako finalny efekt chcemy, żeby jedzenie było zupełnie pozbawione wszelakich dodatkowych ekranów. My musimy skupić się na przerzuceniu uważności właśnie na samo jedzenie, na ten sam produkt. To, co wcześniej opowiadałam, nasze wszystkie zmysły muszą go odczuć. Nawet musimy pamiętać o czymś takim jak popukanie w ten produkt, czy zgniecenie go, żeby dziecko miało także wszystkie zmysły swoje aktywne podczas poznawania tych produktów. Mówię tutaj także o możliwości wykorzystania tych produktów nawet do masażu, jeżeli mamy dziecko, które jest niedostymulowane. Z jakiegoś powodu czasami jest tak, że potrzebuje mocniejszych doznań, a nie właśnie nie jest takie lękowe, nie jest taki wycofany, tylko potrzebuje docisków. To nawet takim jabłkiem jestem w stanie całe ciałko wymasować, żeby rzeczywiście efekt był dla dziecka przyjemny. Bo takie w tym momencie...
Pomarańcza będzie lepsza, bo wtedy łatwiej można ją obrać.
Łatwiej obrać, łatwiej wycisnąć sok. Oczywiście. Także czucie głębokie, to żeby rzeczywiście nasze stawy też odczuwały ten produkt, to jest wszystko tutaj bardzo ważne i dość skomplikowane, jak widzisz.
Czyli pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy niejedzące dziecko, to nie nazywamy go niejadkami, bo takich nie ma, tylko najzwyczajniej musimy z tym dzieckiem cierpliwie i skrupulatnie popracować tak, żeby w końcu jadło wszystko to, co także my jemy i żeby nie ograniczać się tylko do kilku produktów albo do słodyczy. Bardzo dziękuję Tobie za rozmowę. Naszym gościem była Maria Szyfter, logopeda, kognitywista oraz pedagog specjalny z Czujemy. Dziękuję Tobie za rozmowę, Mario.
Dziękuję.